Na tapczanie siedzi leń, nic nie robi cały dzień. O, wypraszam to sobie, jak to? Ja nic nie robię? A kto siedzi na tapczanie? A kto zjadł pierwsze śniadanie? A kto dziś pluł i łapał? A kto się w głowę podrapał? A kto dziś zgubił kalosze? O, o, proszę.
To był słoneczny październikowy dzień. Drzwi Kraśnickiego Centrum Kultury i Promocji otwarte na oścież. Najmłodsi mieszkańcy tego miasta na piętrze, w przestronnej sali, czekają na otwarcie wystawy, ilustracji do książkowych wydań utworów Jana Brzechwy. Przynieśli ze sobą wiersze, które dobrze znają od najmłodszych lat.
W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w Trzcinie i Szczebrzeszyn z tego słynie. Wół go pyta, panie chrząszczu, po co pan tak brzęczy w gąszczu? Jak to po co? To jest praca. Każda praca się opłaca.
Ta opowieść powinna się zacząć od słów chrząszcz brzmi w Trzcinie, w Szczebrzeszynie, strząsa skrzydła z dżdżu.
To jest fascynujące dla mnie też w życiu, że właśnie wiele rzeczy się tak zdarza bez naszego udziału i warto te rzeczy obserwować i wyciągać z nich wniosek. Były momenty, kiedy trzeba było wpisać miejsce urodzenia, no to Szczebrzeszyn, i przy podawaniu tego miejsca urodzenia zawsze jest taki szmerek radości, uśmiechu. Niektóre osoby w urzędach pytają, czy to w ogóle jest takie miejsce. Jak się urodziłem, to znaczy, że jest. Takie miałem zawsze wrażenie, że szukali od razu w przestrzeni, gdzie to może być. Ale to był zawsze pozytywny moment, bo od tego się zaczynały rozmowy, tłumaczenia właśnie miejsca urodzenia, Polski, naszego języka. To zawsze było miłe i przyjemne i też to mi dawało do myślenia, jaki w tym jest potencjał, tak? Zwykła miejscowość, nazwa miejscowości, a tu nagle się zaczyna rozmowa o właśnie języku, o tym, gdzie to jest.
Piotr Duda jest pomysłodawcą i twórcą corocznego festiwalu Stolica Języka Polskiego, który odbywa się właśnie w Szczebrzeszynie. A my jesteśmy w Kraśniku. Na drewnianych stelażach mniej lub bardziej kolorowe ilustracje do Pchły Szachrajki, Kłamczuchy, Akademii Pana Kleksa, Kaczki Dziwaczki, wiersza o Sójce.
Już możemy? Jesteśmy. Dzień dobry. Witamy Was w Centrum Kultury i Promocji na wystawie poświęconej twórczości, a w zasadzie ilustrowania twórczości pana Brzechwy. Na pewno wiecie, kim pan Brzechwa był, co pisał, jakie bajki, jakie utwory. Dzisiaj będziecie mogli zobaczyć, jak jego twórczość była przelewana na papier. Są z nami główni sprawcy tej wystawy, twórcy, pani Ania i pan Piotr Duda. Państwo reprezentują Fundację Sztuki Kreatywna Przestrzeń. Jest z nami również pani Agnieszka z tej fundacji.
Ania, Kornelka, Kuba, Adam, Wiktor. Co pozostanie w ich pamięci po dzisiejszym dniu na następne lata? Tego nie wiemy. To wiek dojrzały pozwala dopiero na ustalanie, co i kto był ważny, że jesteśmy tymi właśnie ludźmi. Na refleksję o życiu i latach szkolnych dał się namówić organizator wystawy.
Zawsze szukałem czegoś, co mi dawało taką nadzieję na coś ciekawszego, lepszego. Tak na pozór byłem takim dobrym uczniem. Miałem czerwone paski w podstawówce. Zawsze byłem przewodniczącym albo klasy, albo nawet szkoły. Prowadziłem te apele i wszystko wyglądało na zewnątrz, że jestem takim bardzo rzeczywiście wzorowym, modelowym uczniem, uczącym się itd., itd. I nagle postanowiłem pójść po szkole podstawowej do technikum elektronicznego w Lublinie, które do dzisiaj jest bardzo dobrym technikum, jednym chyba z lepszych w Polsce, więc wymagania dla uczniów, którzy tam chcieli się dostać, były bardzo duże i ja oblałem tam egzamin. I wtedy zobaczyłem, że jakby nie można oszukiwać trochę życia, że jak się nie zrobi czegoś solidnie, no to później są takie konsekwencje. I dobrze, że to się zdarzyło w takim czasie dla mnie, bo gdybym się dostał pewnie albo znowu poszedł do liceum, to pewnie ta mrzonka tego czerwonego paska dalej by ze mną była i bym się utwierdzał w tym postanowieniu. A tutaj po prostu trafiłem do zawodówki budowlanej.
Za ścianą wielkie zasłuchanie. Choć w wieku 9-10 lat może trudno zrozumieć sztukę ilustracji. Pani Ania Skrzypek-Duda, kuratorka wystawy i historyczka sztuki, robi co może, by skupić uwagę Milusińskich.
To jest wystawa, która prezentuje to, w jaki sposób różni artyści, plastycy, malarze wyobrażali sobie to, co napisał Jan Brzecha. I to są przykłady takich różnych pomysłów, jak każdy z tych autorów inaczej właśnie zilustrował, zobrazował teksty Jana Brzechwy. I są to przykłady ilustracji od tych pierwszych książek, które ukazały się w 1938 i 1939 roku. To są takie malutkie ilustracje, które zaraz zobaczycie pani Franciszki Temerson. Później jest sporo ilustracji Jana Marcina Szancera. To pewnie jest bardziej takie pokolenie waszych rodziców, które wychowywało się na tych ilustracjach, ale są też bardzo ciekawe przykłady ilustracji bardzo dobrych malarzy, Józefa Wilkonia na przykład, Bogdana Butenko, ale też kilka przykładów współczesnych ilustratorów. To jest na przykład pani Graszka Lange, Maciej Buszewicz, aż do współczesnych czasów, kiedy mamy właśnie...
Ja byłem przekonany, nawet do klasy maturalnej, tak mi się wydaje, że ja zostanę księdzem. W Klemensowie, w pałacu, była nasza parafia. Mówimy o latach 70., 80., PRL, walka z tym komunizmem i namiastką wolności to był pałac w Klemensowie właśnie. Po pierwsze Zamojscy, wielka historia rodziny, ordynacja Zamojskich, więc przyglądanie się wielkości po prostu tego rodu, też taka duma, że Jan Zamojski prawie król, my jesteśmy z Zamojszczyzny, więc to wszystko jakby wsiąkaliśmy tym. No i ten Klemensów to była ich rezydencja wybudowana dla jednego z synów, dla Klemensa, tak mówią kroniki. Przepiękne miejsce, pałac otoczony 140-hektarowym parkiem i to było też moje dzieciństwo, jakby ten park i ten pałac, chodzenie do kościoła, ale też jakby chodzenie do pałacu. Do dzisiaj pamiętam smak pomidorów, które ze szklarni od sióstr zakonnych, które tam uprawiały pomidory i inne warzywa i po prostu czekało się na tą wiosnę, kiedy można było pojechać rowerem do sióstr, kupić kilogram pomidorów pysznych, wspaniałych. Później były właśnie oazy w tym pałacu, w klasztorze, bo w pałacu była parafia i był klasztor sióstr franciszkanek. Więc to wszystko było. I ten proboszcz ksiądz Romuald, który był takim perfekcjonistą, tam nie było jakby takich didaskaliów, tak? Tam nie było niepotrzebnych rzeczy. Te wszystkie ceremoniały i święta były przygotowane zawsze z wielkim takim pietyzmem też estetycznym. Mówi się o sakro kiczu. U nas tego nie było, ja się nie wychowałem w takim otoczeniu. To był skromny kościół zrobiony w dawnej oranżerii Zamojskich. Byłem związany z ruchem oazowym, byłem ministrantem bardzo zaangażowanym w tą służbę ministrancką. To ten światek też jakby u mnie był, po czym pojawił się teatr. Ten teatr jakby się pojawił tak, jak taki uderzenie w zasadzie w głowę młotkiem, to był przyjazd Maji Komorowskiej do Klemensowa. Właśnie ksiądz Romuald, ja mówię, że on był takim światowcem, bo jakoś udawało mu się w czasach właśnie tych PRL-u zapraszać wybitnych polskich aktorów. Dni Kultury Chrześcijańskiej odbywały się w kościołach co roku i w czasie tych dni albo był wyświetlany film, albo był wieczór poezji, albo jakiś koncert. I u nas co roku przyjeżdżali aktorzy. Pamiętam panią Annę Chrebecką, pamiętam pana Kolbergera, pamiętam Raj Zachera Macieja. No to były nazwiska wybitnych polskich aktorów. I w tym kościele wiejskim po prostu te osoby były takim oddechem ze świata dla nas. I to się udawało księdzu Romualdowi robić. No i któryś rok, to właśnie ten rok maturalny chyba u mnie, pojawia się Maja Komorowska, która czyta wiersze, po prostu czyta wiersze, nic wielkiego nie robi, staje przed ołtarzem po mszy i czyta wiersze. I ja wtedy też siedziałem w ławce i tak słuchałem tego, co ona czytała i jednocześnie obserwowałem ją i ludzi. Pamiętam do dzisiaj moje takie zafascynowanie jakby ciszą i tym obrazem osób, które siedzą w kościele, kobiety wiejskie w chustach i w ciepłym ubraniu. No i to ich zasłuchanie takie w wiersze, nic więcej tam nie było. Dla mnie zrobiło jakieś niesamowite wrażenie i wtedy pomyślałem, nie, to ksiądz to jednak może teatr. No i teatr wygrał z tym moim powołaniem. Jak się okazało, to nie było powołanie, tylko taka, myśl, bo gdyby było powołanie, to pewnie byłbym dzisiaj księdzem. Te dni kultury chrześcijańskiej, one były teatralne, ale to były też rzeczy, które miały sprawić jakąś zmianę w ludziach, do czegoś ich popchnąć. Więc ja na teatr w ten sposób patrzyłem, że będę aktorem i ja będę mógł wpływać na ludzi.
Widzicie na tym jednym przykładzie, że można w całkowicie inny sposób zilustrować dokładnie ten sam utwór. Z tej strony, jakbyście przeszli, to widzimy Jana Marcina Szancera, który takie bardzo malarskie kreśli nam opowieści i na tych ilustracjach jest bardzo dużo elementów. Tutaj nie ma właściwie żadnej pustej przestrzeni i jest cała historia opowiedziana przez Brzechwę, właśnie zilustrowana w taki sposób, że mamy bardzo dużo elementów na tych ilustracjach, ale jest też, to też właśnie takie bardzo malarskie, widać, że tutaj on się posługiwał farbami i to wszystko było później przenoszone na ilustrację książkową. Natomiast z tej strony, zapraszam Was, ja się odsunę do tyłu, bo ja znam te ilustracje, a Wy będziecie lepiej widzieli, są ilustracje pana Bohdana Butenko, który z kolei zrobił całkowicie swój autorski pomysł na ilustrację Akademii pana Kleksa. Narysował komiks, gdzie cała historia jest właśnie opowiedziana w takiej formie komiksowej. Tylko zaraz tutaj mamy trochę ciasno. Ja nie będę Wam opowiadała o każdej tej ilustracji, bo to by nam tutaj zajęło za dużo czasu.
Zawsze gdzieś szukałem innych rzeczy, ale nie innych gorszych. Nie wchodziłem w ciemne jakieś strony, tylko zawsze szukałem czegoś, co mi dawało taką nadzieję na coś ciekawszego, lepszego. Oprócz tego spotkania z Mają Komorowską i w tych spotkaniach teatralnych w naszym Klemensowie, no to były Zamojskie Lato Teatralne. I to też były moje chwile takiego zanurzenia się w teatr, jeżdżenie na spektakle, na rynku. To były czasy Machulskich. To były czasy, kiedy publiczność mimo deszczu siedziała i oglądała spektakle. Był taki, pamiętam, spektakl Szekspira, Lear albo Macbeth, i zaczęła burza walić. No nie było wtedy jeszcze takich dachów, jak dzisiaj mamy, i tych wszystkich budowli wielkich. I nikt nie uciekł, nikt nie przerwał spektaklu z powodu deszczu. Po prostu to było tak mocno jakby w tym Zamościu postrzegane. I oczywiście co? Zdawanie do szkoły teatralnej.
Jeszcze jeden znany wiersz, to będzie jeszcze jeden obrót, uwaga, gdzie mamy na górze, kojarzycie ten wierszyk? Tańcowała igła z nitką i znowu mamy pana Butenko, po raz kolejny rysuje dla nas właśnie komiks, gdzie igła z nitką biegną na pierwszej stronie, zaczynają rozmawiać i później przez każdą kolejną stronę, tak, że na końcu tak ze sobą tańcowały, aż uszyły fartuch cały. I dla porównania mamy Jana Marcina Szancera, tym razem tylko taki piórkiem nakreślony. Tutaj jeszcze pani Franciszka Temerson, czyli te takie malutkie rysuneczki, te najstarsze ze wszystkich prezentowanych na wystawie.
Tańcowała igła z nitką. Igła pięknie, nitka brzydko. Igła cała jak z igiełki, nitce plączą się supełki. Igła naprzód, nitka za nią, ach jak cudnie tańczy z panią. igła pięknie drobnym ścięgnem, a za igłą nitka biegiem. Igła górą, nitka bokiem, igła zerka jednym okiem. Sunie zwinną, zręczą śmigła, nitka szepce, co za igła. Tak ze sobą tańcowały, że uszyły fartuch cały.
Zawsze się pakowałem w takie rzeczy, które z jednej strony gdzieś chciałem robić, a z drugiej strony mnie to strasznie dużo kosztowało, bo powiedziałem, że byłem przewodniczącym klasy zawsze, tak? Albo samorządu. I ja strasznie tego nie lubiłem. Znaczy, to nie była dla mnie taka przyjemność wyjść, prowadzić apel. Są takie osobowości, które takie czynności sprawiają wielką radość, przyjemność, chcą się pokazać, mają tak zwane parcie na szkło, a ja tego nie miałem. Ja do dzisiaj tego nie mam. Pamiętam, że każde przeczytanie w kościele było strasznie stresujące. Mimo, że robiłem to już od 15 lat, czy tam od 10, i za każdym razem wyjście, nawet dzisiaj tak jest, że czasami czytam jeszcze lekcje na piwnej. Ostatnio czytałem w Wielki Piątek Mękę i po prostu kosztowało mnie to niewiarygodną lawinę po prostu takiego jakiegoś stresu i tak dalej. No ale okej, postanowiłem być tym aktorem, więc fascynacja. No ale też zanim zacząłem zdawać do szkoły teatralnej, to pomyślałem sobie, trzeba się jakoś sprawdzić, tak? Czy to już wiedząc, że moja porażka raz była dosyć bolesna, to znaczy z jednej strony marzenia są marzeniami, warto je spełniać i walczyć o nie, ale z drugiej strony też trzeba być trochę racjonalistą i tak myśleć, czy trochę to szaleństwo nie jest za duże. Tak też myślę było też z tym moim teatrem, bo zacząłem jakby budzić się codziennie i myśleć o tym, to była jakaś obsesja, no ale z drugiej strony słyszałem, że jest tysiące osób, kandydatów na jedno miejsce, tak? Więc to nie jest taka dobra sytuacja i to, co pomyślałem, że zrobię, to pójdę na konkurs recytatorski, no i zmierzę się i zobaczę, czy jeżeli go wygram, czy jeżeli tam mnie dobrze ocenią, to może się nadaje. No bo przecież mieszkam w Bodaczowie, we wsi pod Szczebrzeszynem, tam nie ma teatru, nie mam gdzie pójść. W Zamościu cała moja szkoła średnia to tylko była zabawa w szkole. Później się już pod koniec dowiedziałem, że są jakieś takie grupy teatralne. Przy Liceum Plastycznym była prowadzona taka grupa, zresztą z tej grupy parę osób też jest aktorami, między innymi Beata Ściba-Kówna. Ale ja tam nie trafiłem. Zgłaszam się do tego konkursu recytatorskiego. W jury jest aktor z Teatru Starego, Kazimierz Borowiec. Podszedłem do niego przed tym moim występem. Powiedziałem mu, że ja się tu zgłosiłem po to, żeby się sprawdzić, bo chcę zdawać do szkoły teatralnej i czy on może mi powiedzieć po występie, czy ma to sens, czy nie. On mówi, no dobrze, to ci powiem. I ja wygrałem ten konkurs wtedy w Zamościu. Mówiłem monolog z Idioty Dostojewskiego. I podchodzę po tym występie do Kazimierza i tak stoję przed nim, a on mówi, no musisz. Więc słowo musisz wtedy, w tamtym momencie sprawiło, że ja pewnie robię to, co robię, bo gdyby on powiedział, wiesz, słabo tutaj, może pomyśl, o, gdzie jesteś w szkole, no w budowlance, to może architekturę wybierz, to jest fajniejsze i tak dalej. A on po prostu powiedział mi, musisz. I teraz są dwie rzeczy. Jest Maja Komorowska. Wiele rozmów, wiele spotkań, wiele rzeczy, które zrobiliśmy razem. No i jest Kazimierz, który mówi, musisz. Więc dwie rzeczy już się mi składają. I rzeczywiście postanawiam zdawać do szkoły teatralnej. Pytam pana Kazimierza, czy on mi pomoże się przygotowywać. On mówi tak, to przyjeżdżaj do Krakowa. I ja zaczynam jeździć do Krakowa, do niego, do domu, prywatnie. I on poświęca mi czas. Siedzimy w Nowej Hucie. I jakby takie otwarcie dla mnie świata. To jest w ogóle kolejna rzecz, która mnie otwiera. Pamiętam, jak pierwszy raz jechałem do pana Kazimierza, widziałem tego człowieka raz w życiu, na tym konkursie. W ogóle się nie znaliśmy. To są czasy, gdzie nie ma komórek. pierwszy mój wyjazd pamiętam, to w ogóle też było, jak ja mogę pojechać do obcej osoby, która mnie nie zna przecież. Umówiliśmy się, że ja pójdę do Starego Teatru, odbiorę klucze do niego do domu, pojadę do domu, on po próbie przyjedzie i będziemy pracować. Pamiętam, że w torbie miałem kawał schabu, no bo to były czasy, że nie było mięsa o tak sobie, więc na wsi tam ktoś bił świnie, jak to się mówiło. Mama mi tam zapakowała, no żeby nie pojechać z pustymi rękami. Wiedziałem, że on ma próbę tam chyba do 16 i ja rano odebrałem te klucze, ale w zasadzie chodziłem pół dnia po rynku w Krakowie, bo jakoś tak nie miałem odwagi pojechać do obcego domu i wejść po prostu, bo no później się zaprzyjaźniliśmy, oczywiście zakolegowaliśmy z Kazimierzem i też ta jego lekcja mówienia. Ja przygotowałem z nim Beniowskiego na egzamin, ale nie zdałem do Krakowa. I teraz rok pauzy ja spędzam w teatrze Zygmunta Hibnera jako realizator dźwięku. I to jest przypadek, ja tego nie szukałem, tylko moja siostra pracowała w Warszawie już wtedy jako pielęgniarka i poznała chłopaka, z którym się zaczęła spotykać, jakąś tam byli chyba przez chwilę sympatią i on był elektrykiem powszechnym. I on powiedział, a wiesz co, u nas szukają realizatora dźwięku. Poszedłem na rozmowę, pamiętam, że spotkałem Zygmunta Hibnera, przywitał mnie w gabinecie, porozmawialiśmy chwilę. Powiedziałem, że tak i tak. I on powiedział, no to przyjmujemy pana. Poszedłem do kadr, podpisałem umowę o pracę i tego samego dnia poszedłem do kierownika, bo to kierownik w pracowni akustycznej przejął mnie. No i ten kierownik mówi po podpisaniu umowy do mnie, no to chodź, idziemy teraz na scenę małą, bo tam zaraz próba będzie. I posadził mnie w kabinie akustyka przed takim szpulowym magnetofonem. Na szczęście to było wszystko proste bardzo, bo w tych czasach to był 89 rok, czyli muzyka była puszczana ze szpulowego magnetofonu w taki sposób, że ta szpula, były na niej nagrywane fragmenty muzyki, która była odtwarzana, a pomiędzy tymi fragmentami był taki biało-czerwony blank wklejony. To się wklejało, słuchając na słuchawkach, kiedy się kończy dźwięk. Było miejsce zaznaczone po tym słowie włącz pierwszy efekt. Trzeba było przycisnąć włącznik, ruszał efekt, moment zatrzymania wyłączyć, ściszyć i to wszystko. Ale ja usiadłem za tym magnetofonem i za chwilę będzie próba. I na scenę wchodzi Janusz Gajos i Joanna Żółkowska. To jest autentyczne. Ja teraz nie wymyślam historii, tylko to jest autentyczna sytuacja. Ja jestem pierwszy raz w takiej sytuacji, w życiu. Nie miałem do czynienia nigdy z tym, że jestem akustykiem. Siadam za tym magnetofonem i wchodzi na scenę wielki polski aktor Janusz Gajos i Joanna Żółkowska. Oni tam grali ławeczkę Gelmana. Po wakacjach będą grali, jest próba wznowieniowa. I to był spektakl, gdzie efektów dźwiękowych było bardzo dużo. Bo się działo to w Wesołym Miasteczku, więc odgłosy karuzeli, w pewnym momencie jakiś głos i tak dalej. Ja pamiętam do dzisiaj, że wyszedłem z tej kabiny mokry wieczorem, bo oczywiście wieczorem obsłużyłem już spektakl.
Rok później Piotr Duda dostał się do szkoły teatralnej i szczęśliwie ją ukończył. Dziś jest producentem teatralnym, animatorem wydarzeń kulturalnych, a przede wszystkim znamy go jako twórcę prestiżowego corocznego festiwalu Stolica Języka Polskiego. Prowadzi Fundację Sztuki Kreatywna Przestrzeń, która to organizuje.